Na początku rozmowy Michał mówi przede wszystkim dzień dobry.
Dzień dobry.
Posłuchaj tego. No to słuchajmy.
Kawałek świata i herbata w Radiu Gdańsk.
Ktoś powie po prostu koło gdańskie.
Dokładnie.
A dla ciebie poezja, życie?
Ja myślę, że to jest duża frajda przede wszystkim, wiesz? Duża frajda, piękne skupienie i jakieś takie narzędzie do wędrówki cały czas do przodu.
Dziś ten, który robi naczynia dla znanych szefów kuchni, ceramik Michał Shadowland Majchrowicz. Nie będzie łatwo, panie Michale, dzień dobry.
Dzień dobry.
Ale tu u ciebie jest ładnie, jak ja lubię pracownię ceramików, naprawdę.
To jest jakby, wiesz, taki bardzo specjalny klimat zawsze w tych restauracjach. Restauracjach, co ja gadam, mówimy o restauracjach, w tych pracowniach, mam to wszystko połączone.
A to freudowska pomyłka, dlatego że
totalnie freudowska pomyłka, tak.
Tworzysz ceramikę na miarę.
Tak,
na potrawy. Miarę.
Potrawy,
specjalnie
tak.
Dla restauracji.
Tak, to jest perfekcyjny układ. Jeżeli mogę rzeczywiście się spotkać z szefem kuchni i przedstawić mu jakąś propozycję wyjściową i potem rozmawiamy i robimy próby do tego, żeby zrobić pod to danie. Bo wiadomo, karty się zmieniają, jakby wiesz, wymyślają i ci wszyscy wariaci, którzy też tak naprawdę czują się jak artyści, jakby chcą, żeby współpracować z nimi w taki sposób i to jest cudowne.
I co, najpierw jest danie, a potem jest talerz?
Wiesz co, najpierw jest... pomysł, bo wędrujemy na przykład wokół jakiegoś pomysłu, że jest jakiś produkt na zasadzie, czy to jest jakiś element zwierzęcia mięsne, czy to jest jakieś warzywo, bo się jakby zmienił sezon, pora roku się zmieniła i co by zrobić w tym kierunku. I to nam daje kolory, to nam daje jakąś tonację i teraz się zastanawiamy nad kształtem, nad tym, jak bardzo ma być dominujący talerz względem tego, co będzie na nim podane, jaki to ma mieć kształt na przykład, bo chcemy coś bardziej sosowego, bardziej płynnego, czy chcemy się w tym zanurzyć, czy chcemy ten zapach jeszcze podbić. Tak, wiesz, tutaj ceramika nagle się robi taką architekturą pod to przedstawienie, którym jest to danie tak naprawdę podane. Więc jakby to zaczynamy gdzieś wędrować w takich niesamowitych kierunkach.
Powiedziałem na początku, nie będzie łatwo, bo wymyśliłem sobie po drodze, że dam ci zadanie.
No. Jak,
żebyś stworzył filiżankę do picia kawy.
Ach, ta filiżanka do picia kawy. No, tutaj to
ale pytanie. Poczekaj, to no. Nie taka prosta filiżanka.
No.
Po pierwsze, to ma być ona radiowa, a po drugie, to też taka filiżanka, która nawiązywałaby do tytułu audycji, wiesz, kawałek świata i herbata. Ale ja właściwie tej herbaty, to muszę przyznać, nie piję, jestem kawoszem. To właściwie jest... jestem w szponach kawałowego nałogu. 10 kaw dla mnie dziennie to nic.
O Chryste, powinieneś zminimalizować tą liczbę, bo jakby nie doceniasz tego trunku już w tym momencie. Jesteś głęboko, głęboko zalany tą kawą.
Ja tu proszę pana, nie przyszedłem na terapię, tylko...
Nie terapia, to kwestia smaku, mój drogi, to kwestia smaku. Wiadomo jest, jak obniżysz ilość spożywanych produktów, to po jakimś czasie one smakują dużo lepiej. W każdym razie wracając do tego, na pewno by to była...
To był tak zwany dydaktyczny smrodek.
Dobra. Dobry dydaktyczny smrodek, zawsze jest na miejscu. Nie wiesz, ja warsztaty prowadzę, więc okay. Z automatu mi czasem wychodzi. Najmocniej przepraszam. Ja myślę, że porcelana. Ale nie porcelana, czysta porcelana, bo jako takiej w pracowni porcelany nie używam, ale na pewno mam taką wspaniałą mieszankę glin z porcelaną z pięknej niemieckiej firmy, która naprawdę działa, czyni cuda i ma taki fajny, ma tą biel porcelanową już w sobie, nie ma przejrzystości, bo to nie ma szans na to wszystko, ale jest to, więc jakby myślę, że to by było świetnym materiałem na wstępie i myślę, że jakiś taki
trochę
kształt...
szlachetnie.
Tak,
taka, dziękuję.
Wiesz, taka szlachetność jakby zawsze jest w cenie, jakby wiesz, żebyś miał przynajmniej jeszcze taką informację z tego, że tak bo to za każdym razem jak się sięga po to naczynie, to jest też zawsze jakieś wrażenie, jakieś, jak dodaje coś takiego. Jak sięgasz po normalne takie naczynko kupione w sklepie z masowej produkcji, no nie czuję się tego do końca jakby kontaktu z tym materiałem, w tym wszystkim.
Wiesz, ja myślę sobie, że ceramika jest okej, tylko, że tej ceramiki najczęściej nie można myć gdzieś w zmywarce.
A to jest jakby podstawowe założenie, nad którym ja pracowałem od początku tej restauracji, tej pracowni, znowu te restauracje, ach ty w Freudzie. W każdym razie chodzi o to, że kamionka, czyli glina, którą spieczemy na tyle wysoko, powyżej 1200 stopni, 1240 w górę do 1280, ona się spieka na tyle, że jej porowatość jest poniżej 1%.
Albo w restauracji wszystkie naczynia są masakrowane.
Tak, one w restauracji, nieważne jaka to jest restauracja, jakby to jest naprawdę jedna na 10 restauracji jest taka, która potrafi przez 2 lata utrzymać się z tą samą zastawą. W stanie zbliżonym do wyjściowego, w którym była na początku zakupiona, czyli po 40 tego, po 40 tego, po 40 tego, a generalnie te naczynia potrafią dostać taki łomot, że po pierwszym miesiącu lecą do kosza wszystkie. I to się nikt z tym nie chce, czy to jest Lubiana, czy to jest Villeroy Bosch, czy Boch, i to jest, czy to jest Shadowland. To jest po prostu, nie ma znaczenia w tym momencie. Także to już naprawdę zależy od tego, kto pracuje na zmywaku. W każdym razie Kamionka, kamionka to jest podstawowy materiał, który można jakby wyciągać. Jest na tyle mocny, jeszcze dobrze odebrana masa, jakby dobrze wypalona masa, to jest na tyle solidny i wytrzymujący materiał.
Zadanie pomyślałem rzeczywiście trudne, bo ty chyba tych filiżanek nie wiem, ile zrobiłeś w swoim życiu.
Wiesz co?
Setki, tysiące?
Wiesz, to nie, tysiące nie, bo to nie jest tak potężna manufaktura, ale jakieś setki to na pewno. Więc jakby wiesz, bo ja mam coś takiego, że nie mam za bardzo sprofilowanej tej pracowni na zasadzie, że robię bardzo różne naczynia. Od talerzy robionych ręcznie, wałkowanych z plastra i naczyń tworzonych, właśnie wykładanych w formie, po naczynia toczone na kole garncarskim. To też tam trochę zawęża, bo jeżeli toczone, to znaczy, że muszą być to okrągłe talerze, jakby w przekroju bardziej, mogą potem być deformowane trochę, ale jakby zawsze bazą jest koło w tym wszystkim. Tutaj zakresy są różne i to jest
A, to nagle
też...
trafisz na rok, w którym modne są kwadratowe.
Wiesz co, da się z koła zrobić kwadratowe rzeczy, bo to jest kwestia deformacji potem tego naczynia na tyle, że będzie wyglądała jak ścianka kwadratowa. Zresztą mam gdzieś tutaj na terenie, wiesz, coś, co jest bardziej kwadratowe niż okrągłe, więc da się to wyprowadzić wszystko.
A, tam... że najpierw kręcisz tak, ładnie, a potem...
Tak, a potem zrobisz bach, tym, co fantazja przyniosła.
Ręką z boku gdzieś stuknie zwalnisz.
Poładował tak? I tak, i nagle się okazuje, że wyszło trójkątne.
Jak ty właściwie trafisz do tego szlachetnego świata?
Wiesz co? To jest chyba tak trochę klasycznie, że ludzie się wychowują w tym i potem nie związują, jakby nie przywiązują żadnej wagi do tego wszystkiego, a potem nagle przychodzi taki moment, że cię trafia i tak to jest twoim
Bo
materiał.
Ty masz na to nawet papiery, jesteś po ASP.
Wiesz co, ja jestem po ASP, tak. Ja skończyłem Wydział Rzeźby na naszej Gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych ze specjalnością ceramika, jeśli można tak to w ogóle nazwać, ale to była ceramika artystyczna. A ja się wcześniej ceramiką zajmowałem, ponieważ mój tata pracował od roku 90 w zakładzie ceramicznym w Rumi. I
przychodziłeś do taty do pracy, rozumiem.
Tak, często tak. I tam było tej pracowni było niesamowicie, bo to był zakład ceramiczny Artura Włodarczyka w Rumi. To był głównie zakład garncarski. I mój tata robił jakby tam takim, był dodatkiem na zasadzie panem, którym lepił figurki, rzeźbił figurki różnego rodzaju, doklejał jakieś niesamowite rzeczy do tego, co było wytoczone. Było tam na początku dwóch garncarzy, potem był jeden Roman Cudowny, który po prostu robił, więc ja za dzieciaka się po prostu przez osmozę wchłonąłem to wszystko, więc już to było szaleństwo. I pamiętam potem, jak sam szukałem, jak się uczyć na kole garncarskim, to jak szukałem filmików po sieci, to szukałem tego, co widziałem jako dzieciak u Romana. To pamiętam, to jest to mi się jakoś tak połączyło, że był jakiś taki most przestrzenny w mojej głowie, że rzeczywiście miało być to coś, co gdzieś to widziałem i tak. I to był ten punkt wyjściowy, z którym można było wędrować.
To tobie to wykształcenie formalne właściwie nie było potrzebne.
Wiesz co, było potrzebne, bo jednak to dało potężne rozeznanie materiałowe. Jakby jednak nasza rzeźba dawała w tych podstawowych materiałach typu glina, czy kamień, czy drewno, dawała naprawdę dużo możliwości. Można było wędrować, kombinować, można było szaleć ze skalą, więc to się naprawdę przydało. To jest fantastyczne. I teraz jak widzę po studiach, jak na przykład przeprowadzam warsztaty z ludźmi, którzy edukują innych ludzi, bo robię im podstawy koła garcarskiego albo coś takiego. I to są ludzie, którzy mieszkają, wiesz, po jakichś mniejszych miejscowościach, o okolice nasze Trójmiasta, gdzieś jakieś wioseczki czy inne coś takiego. I ci ludzie mają zawsze z tym problem, no to jednak jest trening wyobraźni potężny. Wiesz, to jednak to, co te studia dają, to ci tą wyobraźnię tak przeskalują, że Matko Boska. I no to dużo daje potem.
A dobry jest taki czas nauki po prostu.
Tak, to jest to, że masz te 5 lat zawieszenia od realnienia trochę od świata rzeczywistego, jeszcze ci wolno, tą ulgę nawet jeszcze oczywiście nie zdajesz sobie z tego sprawy, że ci wolno, to dopiero potem dochodzi. I jak wiesz, i się jednak człowiek może skupić na tym jakimś wewnętrznym rozwoju i to, no to są jakieś, jeżeli potrafisz to wykorzystać, potem to rzeczywiście jest dosyć dużym plusem.
No dobrze, ale jak do ciebie trafił, przyszedł, czy sam poszedłeś do jakiegoś szefa kuchni?
Bo to było tak, ja skończyłem studia, zająłem się pracą od
wiesz,
razu.
Znalazłeś się fajnie na tym rynku, a tych ludzi, którzy pracują w ceramice, no jest całe mnóstwo.
Jest całe mnóstwo, aczkolwiek...
Powiedziałbym, że to jest nawet popularne hobby.
To jest popularne hobby.
Ktoś wyprowadza się za miasto, kupuje sobie piec.
Tak, to jest świetne, to powiedziałeś. Popularne hobby, ale jest taki poziom w tej ceramice jakby użytkowy, że to już przestaje być hobby, a staje się naprawdę rzeczą jakby praktyczną. I tu jest cała masa informacji technologicznych, bo podstawą tego rzemiosła jest to, że się cały czas uczysz. Tutaj wszystko robisz na próbkach. Czy robisz próbki materiałowe, czy robisz próbki szkliwne, jakby wszystko, to zawsze musisz wszystko przepróbować. I to cię fantastycznie dyscyplinuje i daje ci potęgę, jakby wiesz, informacji zwrotnych. I teraz pytanie jest, do jakiego momentu czy ty chcesz iść z tym do przodu? Bo możesz z tym zawędrować bardzo daleko. Bo jakby znam takich garncarzy, którzy mają lat 60 parę, jeszcze są cały czas zafascynowani tym tematem i cały czas coś nowego w tym wszystkim odkrywają. Fakt, że są może trochę bardziej zmęczeni, bo 30 parę lat przepracowali w tym zawodzie, ale jednak mimo wszystko to jest w tym cały czas coś podnieca.
Ręce bolą? Kręgosłup? Nie wiem.
Wiesz co, to się wszystko zużywa. To jakby, wiesz, dobrze się wszystko zużywa. A jakby jest, no trzeba się przygotować. Jeżeli siadasz do koła, to dobrze jest sobie zrobić jakąś rozgrzewkę. Dobrze jest rozkręcić łapy. Potem jak się schodzi z koła, też jest dobrze jakby wszystko rozluźnić, jakby na spokojnie pooddychać, pomachać tym wszystkim, rozpracować nadgarstki, czy rozpracować śródręcze, czy całe przedramię na to wszystko rozpracować. Bo to jednak się człowiek zakleszcza. Jakby cała praca na kole jest prawie taka, że pracujesz całym ciałem. Musisz.
Myślę sobie, że ta glinka to dobrze powinna wpływać na skórę.
Wiesz co, to zależy od skóry. Zależy od skóry. Czysta glina, owszem, ale to są wszystko mieszanki, które często mają szkło wodne.
Z tego się robi maseczki.
Tak, tak, tak. Z podstawowych elementów tak, ale jakby to jest też ważna informacja, że glin, który używamy, to nie jest właściwie glina, to jest mieszanka glin. Tam jest glina, jest częścią, tam jest często dodany jakiś bentonik, tam na przykład szkło wodne, tam jest często jakiś dodany jeszcze jakieś plastyfikatory. To jest jakby, wiesz, masa mieszanka, bo ona ma bardzo określone parametry zawsze. Nadają się do toczenia specjalnie, albo do formowania jakichś rzeczy z plastra, albo do budowania rzeczy rzeźbienia. To są różne rzeczy w tym wszystkim, więc jakby one mają, nie zawsze są dobre twoje dłonie.
No dobrze, ale wróćmy do tematu. Jak to było z tym pierwszym kucharzem?
Wiesz co,
szefem kuchni, przepraszam.
Wiesz co, pierwszy, o, dokładnie, szefem kuchni musi być, bo kucharz to kucharz. Smakuj Trójmiasto, druga edycja w starym manerzu. Nie pamiętam, który to był rok w tej chwili. W takich naszych kręgach rzemieślniczych to było takie szaleństwo, informacje, że tak, o, tam jest świetny ruch, tam jest niesamowite i to idziemy. Bo ja już do tego czasu wystawiałem gdzieś po jakichś jarmarkach typu święto w Kolibkach, jakby, wiesz, te wszystkie takie rzeczy, czy we Wdzydzach na tym jarmarku dorocznym, coś takiego. Próbowałem swoich sił, jak się w ogóle edukowałem, jak się sprzedaje, jaki jest kontakt z ludźmi, którzy chcą kupić twoje naczynia. To jest po prostu, oj, tego się na akademii.
To wiesz, cała prawda, całą dobę. No. Nagle wychodzisz z tymi swoimi pomysłami, tak. A ludzie podchodzą i ktoś ci zepsuje humor, bo powie, panie, jakie to drogie.
Panie, jakie to drogie, panie, co to jest? Albo ktoś w ogóle nie podejdzie, bo ludzie nie zrozumieją, o co chodzi w tym wszystkim. Więc jakby, wiesz,
ja ten kubek w hipermarkecie kupiłem za 5 zł.
Tak, za 5 zł. I kubek był dobry, bardzo świetny. Używałem go przez 2 lata.
I nawet ładny.
No, jest okej. Okay. Kubek to by się przejmował tym kubkiem do picia kawy. Więc jakby tu się trzeba przebijać przez dużo rzeczy. I to wiadomo, że zawęża ci trochę to pole. I tak z takich informacji stajesz jednak coś takiego, że chyba cudownie byłoby skontaktować się z kimś, kto jest jednak profesjonalistą w tym, co robi. Ma już jakieś ugruntowane pojęcie na temat tego, co mu się podoba, co mu się nie podoba i co można z tym zrobić jeszcze. I tu się nawinęli szefowie kuchni. Tu jest to, bo sprawdziłem, jakby już pracowałem nad tym tematem, jakby że na świecie był taki trend, jakby wspaniały trend, że restauracje zaczynają przyjmować do siebie naczynia w ramach tego lokalnego produktu i od naczynia od lokalnych ceramików i jedziemy z tym tematem i da się. I to jest jakby tak częste, że nawet w Polsce to już Wojtek Modesta Maro u siebie wprowadził i już idzie jakby fama w Polsce, że można. U nas, że Basia Ritz, jakby, że coś się tam dzieje, więc jakby, wiesz, już wędrujemy z tym tematem i kombinujemy. Coś można, więc to nie jest takie totalnie nowe, że totalnie wstrzał.
No ale to wszystko to jest najwyższa półka.
Tak, no to stosujemy jakąś taką najwyższą półkę, ale jakby tu też taka informacja, że skoro ja to robię sam, to ja nie muszę mieć jakichś koszmarnych cen na to wszystko i to może być jakby dobry produkt w dobrej cenie sprzedany i naprawdę za przyjemną jakby w dobrej współpracy. No i tu się trafiają ludzie typu właśnie Matylda Grzelak czy Adrian Konowski z Metamorfozy, którzy przywędrowali na tamtą edycję iśmy się spotkali, pamiętam rozmowa, bajki, zachwyt tam, tutaj i potem taki moment spojrzenia z Matyldą. Matylda mówi, ale bo my potrzebujemy kogoś takiego jak ty, ale czy to jesteś to? I taki, wiesz, 100% jakby ma fula patrząca.
No bo to jeszcze młody, nieznany, nieopierzony.
Oczywiście, więc jak wiesz, a ja mówię, dziewczyno, po to ja to zrobiłem, żeby iść z wami w tym kierunku. I tak, tak, to jest po prostu tak, jeden z jakby, wiesz, bardziej szczerych, punktowych pytań w życiu do zadanych. To jest zawsze takie trochę dyskomfortowe, to jest jakby naprawdę ciekawe. I okej, okay, poszło. Poszło. Poszło.
Okazało się, że nie tylko ładnie opowiadasz, tak?
Nie, że jakby to się da, wszystko się broni, łączy z sobą. Nie, że ładnie opowiadam, to jeszcze ładnie robię, więc jakby wszystko jest okej, okay, więc wiesz. I to też była potężna edukacja, współpraca z nimi wtedy.
Ale słyniesz z tego, że rzeczywiście o tej ceramice to z wielką pasją opowiadasz.
No bo jak to traktujesz?
I masz dużo energii. Ja pomyślałem sobie nawet, że ty się do tego możesz nie nadawać, bo przecież w rękach, a masz taką energię, taki power, taką w sobie witalność, że to wszystko powinno ci się tłuc.
To się na początku tłukło i leciało
lecieć
w rękach. Jakby wiesz, ale to jest też to, że to się robi bardzo długo w czasie, więc jakby to jest też takie miłe, że momenty, jak ja mogę o tym opowiadać, to są te bardzo krótkie momenty, a Tutaj proces jakby stworzenia takiego naczynia zajmuje minimum 2 tygodnie. Tu się czas bardzo rozciąga i jakby pracujesz i wiesz, że nie przyspieszysz niczego, bo jak cokolwiek przyspieszysz, to zawsze potem wyjdzie jakiś kiks po drodze i powie
ci... No to już wiem, potem swój wymarzony kubek wrócę do ciebie za 2 tygodnie.
Dokładnie, przyjdzie za 2 tygodnie, to jest to. Więc jak wiesz, to wszystko zawsze trwa i jakby tu się czas rozciąga. I wtedy, jak mówię, to jak masz takie, to jest trochę jak z malowaniem, że malowanie obrazu względem ceramiki jest po prostu cudownie relaksujące i organiczne. Po prostu siadasz i ten efekt masz praktycznie rzecz biorąc od razu, bo w przeciągu, nie wiem, 3-5 dni możesz namalować jakiś naprawdę spoko obraz, nie masz ten efekt od razu. A tutaj najpierw rozwałkujesz czegoś szarego i mokrego, zostawisz to do suszenia, to będzie przez tydzień słodo chodziło pod dworami, potem się będzie mniejsze i siwe i blade i w ogóle wkładasz to do pieca, zamykasz, mówisz sayonara bogowie, zobaczymy co z tego wyjdzie. Wychodzi w zupełnie innym kolorze, jeszcze mniejsze, twardsze, dzwoniące. Jak wyszło, to jest dobrze.
Tak, że jest ten efekt niepewności, tak? Tu wszystkiego nie można zaplanować.
Nie, tu masz jakby 70-80%, to jest maksimum jakby najlepszego, co się może spodziewać do samego końca. Bo to jeśli chodzi o wypał szkliwny, jakby wiesz, ten barwiący na końcu, to pomimo, że wiesz co kładziesz, jak kładziesz, w jakiej grubości kładziesz to wszystko, to i tak... Nigdy nie wiesz, jeżeli to nie są najprostsze, najczystsze szkliwa, tylko typu czarny błysk czy biały błysk, no to jak zaczynasz mieszać efektowe, to zawsze będzie niespodzianka.
To najpierw jest robienie, potem jest suszenie, pierwsze wypalenie.
Tak, potem jest szorowanie tego z pyłu, zawsze trzeba to odkurzyć, odpylić, żeby nie było problemu, żeby szkliwo przylgnęło. I potem jest rozkosz szkliwienia, czyli nakładania tej mieszanki pyłu mineralnego z wodą i jeszcze z odrobinką.
Tych kolorów powiedzmy.
Tak, tych kolorów, które...
W takim wielkim skrócie.
W wielkim skrócie i w surowym wyjściu są w ogóle nie w takim kolorze, jakie będą potem. Bo na przykład granaty są różowe, jest to różowy pastelowy, jako nakładasz granat. A on potem wychodzi pięknym, nasydzonym, kopaltowym szkliwem z zieleniami przebijającymi się pod spodem. Pomimo, że masz próbki każdego szkliwa zrobionego, to rzeczy są tego typu informacje, że grubiej położone wychodzi tak, cieniej położone wychodzi tak, a najcieniej położone wychodzi tak. To wszystko trzeba trzymać w głowie.
A ty masz spokojną głowę?
Teraz po tych paru latach już mam. Tak.
W tych czasach, myślę, pandemicznych, restauracje pozamykane.
W tych czasach pandemicznych to jest
festynów
tak...
Festynów nie ma, festiwali nie ma, targów nie ma.
Są warsztaty jeszcze póki co. Mogę prowadzić warsztaty w mikroskali i tak zawsze to robiłem w mikroskali, więc jakby mamy co na przetrwanie, to się dzieje i też jakbyś jakoś stymuluje to, że przychodzą ludzie, którzy chcą coś robić, tu się zregenerować jakoś mentalnie.
Tak pomyślałem, że to jest taki dla ciebie czas, który się trochę zatrzymał.
Tak i bardzo się zatrzymał, wiesz, tak naprawdę jest takiego czas takiego powolnego przemyśliwania, co można dalej zrobić w ramach tego, co się dzieje. Proste połączenia myślowe, budowlanka funkcjonuje. Co można zrobić wspólnego z ceramiki z budowlanką? Może kafle, więc zabieramy się powoli za kafle, bo jakby projektanci dalej projektują wnętrza i to wszystko wędruje dalej, więc to jest temat, który gdzieś tam zawsze leżał odłożony, ponieważ produkcja kafli względem produkcji naczyń jest dużo prosta, jeśli chodzi o technologię, to przestrzeń jest pod to, no i będę się za to brał wszystko.
Może jakieś duże formy?
Duże formy też są.
Bo takie rzeczy też robiłeś.
Tak, takie rzeczy robiłem i takie rzeczy chcę robić jeszcze bardziej.
Chciałem powiedzieć mozaika, ale to nie mozaika, nie?
Nie, bardziej jak wiesz, to mozaika to jest też jakby wchodzimy w jakiś taki troszeczkę bardziej trudniejszy temat złożony.
Mozaikę
temat.
To robimy z tego, co nam nie wyszło.
Tak,
z
dokładnie.
Tych odpadów.
Wiesz, stłuki są najlepsze, więc jak się ma. Ja się staram nie mieć stłuków, naprawdę staram się nie mieć. Zresztą jest cudowna, szlachetna metoda japońska zwana kintsugi. W zasadzie łączymy żywicą pomieszaną ze złotem i mamy potem stłuczone rzeczy w nowej wartości, więc to też działa.
Na wszystko.
To jest cały czas, to też tak cudownie ci daje taką informację, że jakby naprawdę tutaj otwartość jakby umysłu się świetnie sprawdza w tym temacie, bo naprawdę można dobrze zasysać jeszcze przez długi czas. A wszystkie techniki, na przykład takie koło gancarskie, to jest niekończąca się historia na temat tego, co można robić na tym kole i jak daleko można zajść z tym kołem, jakby pracując z tym wszystkim. I zawsze można znaleźć coś bardziej swojego.
A ta historia, ta rozmowa z tobą mówi mi coś zupełnie innego, bo ty pochodzisz z tych światów, że jak ci się coś potłucze, to cię na pewno nie zabije, tylko wzmocni.
Zdecydowanie tak. Tak, oczywiście, że tak. No okej, okay, potłukło
że
się.
Ty się nie załamujesz, no tylko nie. Próbujesz rozwiązać problem.
Nie, nie może. Wiesz, to, ale to też jest jakby, wiesz, to nie jest tylko i wyłącznie moja umiejętność, to też jakby mojej wspaniałej żony w tym wszystkim, która mnie fantastycznie wspiera w tym mentalnie. Bo to wielokrotnie były takie momenty, że już stwierdzałem, ach, wszystko rzucam i jedziemy, nie wiem, do normalnej pracy się biorę i wędruję stąd. To jakby trudno, nie działa, nie dzieje
się. To jest
się.
Normalna praca.
No normalna praca na etacie, jakby to jest to bardzo, wiesz, to jest to rozróżnienie. Ale Katarzyna mówi, no nie, no przestań, no już tyle zrobiliśmy tego wszystkiego, wiesz, to już tak daleko poszło, no spróbujmy.
Ja myślałem, że ona powie pocieszająco, ty się nie nadajesz do normalnej pracy.
Wiesz co, im dalej to trwa, to tak naprawdę w tej chwili to już tak rzeczywiście jest, że jakby po tylu latach pracy na swoim, to też jakby człowiek już nie jest chyba za bardzo zdolny do pracy na etacie.
Bo już to poczucie wolności masz w jakimś...
W życiu. Jak nam się zdarzy zrobić czasem jakąś robotę dodatkową, typu na przykład dekorację, element dekoracyjny do opery jeszcze zdążyliśmy ostatnio zrobić w tym całym szaleństwie.
To znaczy?
To znaczy zrobiliśmy wielką, element wielkiej sceny, jakby cały podest sceniczny, jakiś tam 56 metrów dla Katarzyny Zawistowskiej, która była scenografką tego wszystkiego, w sensie jest scenografką.
Z ceramiki?
Nie, Boże uchroń, nie, to była tutaj ceramika, nie, ceramika po prostu się nie daje. To są wszystkie działania około artystyczne, którymi się zajmujemy, więc jakby to poszło. Natomiast chodziło o to, że mieliśmy kontakt w tym momencie jakby z maszyną operową działającą, ilością ludzi tam pracujących i wszystkimi ze sobą rozmawiającymi. Dla nas to było po prostu przerażające, jakby, że się trzeba było nagle, wiesz, zaskorupić, jakby obronić, jakby ustawić na zasadzie tak, o Jezu, nie ma jakiejś otwartości specjalnej, skupmy się na swojej robocie i zróbmy to, rozmawiajmy z Katarzyną, korekty, wszystkie rzeczy i potem uciekamy, bo to jest...
Naprawdę?
Po prostu,
ja myślałem, że to fajne nowe wyzwanie.
Nie. Nie, Włodku, nie.
Po tej rozmowie już nigdy was do opery nie zaproszą.
Nie, wiesz co, to nie jest tak. To jakby bardziej to jest to, że jakbyśmy zrobili swoją, wszystko było ok, jakby wszyscy byli zadowoleni. Fakt, że premiera się jeszcze nie odbiła, bo przecież Fidelio się zatrzymał w miejscu. Natomiast jest to jakby zawsze ten moment, bywa nieco straszny wręcz.
Musimy kończyć, wiesz.
Dobrze.
Wracam do ciebie za 2 tygodnie.
Dobrze, przychodź. Będzie twój wspaniały kubek czekał na ciebie.
Zamówienie w czasach pandemicznych, tak?
Zamówienie w czasach pandemicznych jest okej. Okay.
Filiżanka do picia herbaty, w której pije się kawę.
Dokładnie.
Dobrze?
Tak. Dokładnie. Okay. Tak. Zobaczysz, co jest to.
Do miłego.
Do miłego, dzięki.
Opowiadał Michał Shadowland Majchrowicz.
I po herbacie. Dolewka jest możliwa na www.radiogdańsk.pl. Włodzimierz Raszkiewicz. Do usłyszenia.